Dwa tygodnie temu miałam przez cały tydzień podwyższone tętno. To naprawdę bardzo dziwne i kompletnie nie mogłam zrozumieć, co się dzieje. Zauważyłam to na swojej opasce sportowej, że cały czas wskaźnik stresu jest na jakichś bardzo wysokich rejestrach i ciągle miałam taki komunikat. W tym dniu nie było prawie wcale momentów wypoczynku. Pamiętaj, żeby się zrelaksować, odetchnąć, stres pożera twoje zasoby. No i przyglądałam się temu i jeszcze bardziej oczywiście nakręcałam to tętno, zastanawiając się, co się w ogóle dzieje. Nie miałam wtedy jakiegoś trudnego tygodnia, nie działo się nie wiadomo co, ale czułam bardzo dużo niepokoju, bardzo dużo. To było w ogóle takie abstrakcyjne, bo miałam akurat wtedy tydzień home office'u. Mogłam spokojnie wstać, zjeść nieśpiesznie śniadanie, mogłam wykiziać kota, mogłam po prostu wszystko, a moje ciało postanowiło w tym czasie mieć bardzo wysoki pik tętna. To tętno rzeczywiście cały czas wchodziło w jakieś rejestry powyżej 80 uderzeń na minutę, a nawet się kończyło na jakichś tam 120-130 uderzeniach i to było tętno takie w cudzysłowie spoczynkowe. No, ono nie jest typowo spoczynkowe przecież. Miewałam nawet jakieś 50 uderzeń na minutę, szczególnie w trakcie snu. Nawet w trakcie snu to tętno nie opadało. I można by było powiedzieć, no okej, no dobra, potem już zniknęło, więc czym to się przejmować? Czasem tak bywa. Ciało też musi czasem, nie wiem, rozregulować czy cokolwiek. No ale jeśli takich rzeczy nie drążymy i nie przyglądamy się temu uważnie, to może nam coś koło nosa minąć. I o tym wszystkim będzie w dzisiejszym odcinku, który przez cały miesiąc lipiec będzie traktować w ogóle nie odcinek, tylko sezon, będzie traktować o ciele, bo tak zadecydowałyście, a ja się was słucham. Natłoki myśli, nadmierne wzruszenia, zachwyty pięknem i potoki słów, upragniona cisza, zbyt duża empatia i dostrzeganie niuansów. To wszystko jest darem, a zarazem przekleństwem w wysoko wrażliwym świecie. Idąc ulicą, spędzając czas z bliskimi, rozmawiając z szefem, na każdym kroku masz otwarty, szeroki kanał odbioru każdego dźwięku, gestu, słowa, obrazu. Czym jest? Jak sobie z nią radzić? Skąd się tu wzięła? Głęboko wierzę, że świat potrzebuje dzisiaj przede wszystkim wrażliwości. Zapraszam na wysoko wrażliwy podcast. Małgosia Leduchowska. Fragment książki Ann Weiser-Cornell, Focusing – Mądrość ciała. Przewodnik po emocjonalnym uzdrawianiu siebie. Mądrość ciała. Coraz powszechniej poszukujemy we własnym ciele sygnałów, co jeść albo jak ćwiczyć fizycznie. Wielu ludzi rozumie, że ciało wie, co jest dla nas dobre i zdrowe i pokazuje nam drogę do optymalnego stanu zdrowia. Jednak możliwości ciała nie ograniczają się tylko do aspektów fizycznych. Tak naprawdę posiada ono wszechstronną mądrość, która w naszej kulturze bywa rzadko dostrzegana. Nosi w sobie informacje o tym, jak przeżywamy życie, w jakim obszarze potrzebujemy być bardziej sobą, co cenimy i w co wierzymy, co nas zraniło i jak to uzdrowić. Nasze ciała wiedzą, które osoby wokół nas wydobywają z nas nasze najlepsze cechy, a które nas osłabiają i umniejszają. Nasze ciała wiedzą, jaki jest kolejny krok, który zbliży nas do bardziej satysfakcjonującego i pełniejszego życia. Umysł sam w sobie nie ma takiej wiedzy. Pamięta przeszłość, powtarza to, co inni nam powiedzieli i wymyśla możliwe scenariusze przyszłości, te upragnione i przerażające. Ale przeszłość i przyszłość, pierwotne domeny umysłu, nie są obszarami, gdzie może zajść zmiana. Zmiana odbywa się w teraźniejszości. Darem ciała jest to, że zawsze jest ono obecne w czasie teraźniejszym. Jest zawsze tu i teraz. Aby przejść do tej części siebie, która ma moc transformacji naszego życia. Musimy tylko sprowadzić świadomość do swojego ciała. Focusing to droga do wielkiego królestwa wiedzy skrywającej ekscytujący potencjał zmiany. Pozwala stworzyć relację ze swoim ciałem opartą na zaufaniu. Tak, abyśmy mogli usłyszeć tę część siebie, która jest dostępna przez świadomość ciała. Focusing pozwala usłyszeć szept ciała, zanim zacznie ono krzyczeć. Focusing jest kluczem do zmiany życia w taki sposób, który może zaspokoić nasze wewnętrzne poczucie słuszności. Rozdział drugi. Proces focusingu. Aby pokazać, na czym polega proces focusingu, chciałabym opowiedzieć historię Teda, który szukał drogi do poznania własnych uczuć. Będę wskazywać na jego nastawienie i umiejętności stosowane na różnych etapach focusingu. Ted zawsze czuł się sfrustrowany, kiedy żona pytała go, jak się czujesz? Nie umiał na to odpowiedzieć. Żona chciała poznać jego uczucia, a on nie rozumiał, skąd ma wiedzieć, co czuje. Pytała mnie, jak się czuję, ja miałem pustkę w głowie, mówił. Tak jakby nic tam nie było. Dlatego postanowił spróbować focusingu. Najpierw uczył się świadomości wewnętrznych odczuć swojego ciała, zwłaszcza gardła, klatki piersiowej i żołądka. To było dla niego nowe. Nigdy nikt nie zachęcał go do zwracania uwagi na jego ciało. Ojciec i starsi bracia nigdy nie rozmawiali o uczuciach. W szkole średniej i na studiach uprawiał różne sporty i wtedy było lepiej nie przywiązywać zbytniej uwagi do bólu związanego z różnymi urazami. Dlatego, kiedy pierwszy raz Ted spróbował zamknąć oczy i wczuć się w swoje ciało, wydawało mu się, że wchodzi na nieznany ląd. Dłuższą chwilę zajęło mu dostanie się tam. Przypomniał sobie, że gdy ostatnim razem był przeziębiony, sprawdzał gardło, żeby się upewnić, czy nadal jest tam ból. Teraz zrobił tak samo. Nie, nie było bólu, ale przynajmniej Ted czuł swoje gardło. Z tego miejsca było już dość łatwo przejść do odczuwania klatki piersiowej i brzucha. Focusing zaczyna się od skierowania uwagi na ciało, zwłaszcza na gardło, klatkę piersiową, żołądek i brzuch. Najpierw Ted nic nie czuł, był zniechęcony i chciał dać sobie z tym spokój. Ale potem wypróbował pytanie focusingowe. Co teraz domaga się mojej uwagi? I czekał, obserwując wszystko, co się pojawiało w polu jego świadomości. Zdał sobie sprawę, że żołądek miał mocno ściśnięty i to prawdopodobnie już od dłuższego czasu. Nie było tak, że nic nie czuł. Czuł swój żołądek. Zwyczajnie. A zwyczajnie oznaczało ściśnięty. Nie próbujemy znaleźć uczucia ani spowodować, żeby coś się wydarzyło, ale zapraszamy to coś, zadając delikatne, otwarte pytania, takie jak, co teraz domaga się mojej uwagi? Ted trwał z poczuciem zaciśnięcia, uświadamiając je sobie. Zauważył, że kiedy zapoznał się z tym uczuciem, odczuwał lekką ulgę. Nadal tam było, ale nie odczuwał go już jako czegoś niewzruszonego. Próbował je nazwać i słowo ściśnięty bardzo do niego pasowało. Kiedy po raz pierwszy znajdziesz takie odczucie, uświadom je sobie, wewnętrznie się z nim zapoznając. Następnie spróbuj je nazwać lub opisać. Potem Ted poczuł się na tyle pewnie, żeby móc bliżej poznawać uczucia ściśnięcia. Wiedział, że było w nim od dość dawna. Był nim autentycznie zainteresowany. Ciekawiło go, czego może się od niego dowiedzieć. Wtedy pierwszy raz przyszło mu do głowy, że takie poczucie nie jest tylko jakąś wadą, ale może mieć swój powód. Na następnym etapie focusingu kierujemy swoją uwagę na dane odczucie, aby lepiej je poznać. Najpierw Ted poczuł jakby solidny mur, pustkę. Później miał poczucie, że ta zaciśnięta część w nim była przestraszona. Sprawdził, jak słowo przestraszony pasuje do tego odczucia i poczuł dodatkowe zaciśnięcie. Tak, przestraszony pasowało. Dajemy sobie dużo czasu, czekając, aż dane odczucie przekaże nam więcej znaczeń. Być może nasunie się nam jakieś słowo, które opisuje jakość emocjonalną. Następnie sprawdzamy, czy słowo to pasuje do naszego odczucia. Ted zauważył, że jego pierwszym odruchem było zapewnienie siebie, że nie ma powodu się bać. ale wiedział, że w focusingu akceptuje się to, że każde odczucie ma własną przyczynę, nawet jeśli jej jeszcze nie znamy. Dlatego dalej siedział z uczuciem ściśnięcia i przestraszenia. Po prostu przez chwilę oddychał, pozwalając mu być ze sobą. Następnie zapytał to odczucie: proszę, powiedz mi, co wywołuje twój strach? Nie śpieszymy się. Tworzymy wewnętrzną atmosferę łagodności i przestrzeni, po prostu będąc ciekawym, co tam jest. Zadajemy łagodne pytania, skłaniając swoje odczucia, by powiedziały nam coś więcej. Poznanie odpowiedzi wymagało dłuższej chwili, ale teraz Ted uczył się cierpliwości. Zaczynało do niego docierać, jakiego wysiłku trzeba było, żeby ta zaciśnięta część była taka twarda i mocna. Zdał sobie sprawę, że ta część jest przestraszona i dodał, że też jest przestraszony. Jak to mówił, poczuł rozluźnienie w żołądku, tak jakby coś w nim mówiło: cieszę się, że mnie usłyszałeś. Rozluźnienie było miłym uczuciem i Ted poczuł pokusę, żeby na tym zakończyć focusing. Zdecydowanie mógł się tu zatrzymać i wrócić do tego punktu innym razem, ale nadal był ciekawy, a jego żołądek pozostawał ściśnięty, choć nie tak mocno jak poprzednio. W focusingu zmiana pojawia się stopniowo, zwykle poprzez małe kroki w nabywaniu świadomości odczuć swojego ciała. Każde takie uświadomienie wywołuje dobre poczucie i wprowadza zmianę w ciele. Po każdym takim kroku możemy się zatrzymać i wrócić do focusingu innym razem, albo kontynuować, zadając kolejne delikatne pytanie. Ted najdelikatniej, jak tylko potrafił, zadał kolejne pytanie temu ściśniętemu miejscu w swoim ciele, tak jakby mówił do dziecka przestraszonego koszmarnym snem. Powiedz mi, czego tak się boisz? Mignął mu obraz ojca zatopionego w fotelu, matki stojącej w drzwiach z wściekłym wyrazem twarzy. Pojawiły się słowa: nie mogę zawieść. Słyszę cię, odpowiedział szeptem swojemu ciału. Czujesz, że nie możesz zawieść. W żołądku Teda pojawiło się głębokie rozluźnienie, jakby coś odpuszczało z ulgą. Doświadczył teraz nowego doznania. Całkowicie rozluźniony żołądek. Po raz pierwszy od lat. Co za dar. Znaczenie przekazywane przez ciało jest czasami związane z pamięcią, przekonaniem, nastawieniem albo z niezaspokojoną potrzebą lub niewyrażoną częścią nas samych. Nie ma potrzeby naprawiać ani rozwiązywać problemu. Przyjęcie do wiadomości przekazu, usłyszenie go jest wszystkim, czego potrzeba, by poczuć głęboką ulgę. Na zakończenie sesji Ted przez chwilę doświadczył i cieszył się nowym, rozluźnionym stanem. Zauważył, że jakaś jego część chciała ponownie się zacisnąć, gdy zadawał pytanie: ale jak to rozwiązuje problem? Łagodnie, ale stanowczo odsunął tego typu pytania na bok i przeszedł po prostu do wczuwania się w ciało. Zapytał siebie, czy to byłby dobry moment, żeby zakończyć na dzisiaj focusing. I poczuł, że chce się w ciszy wczuć w ten rozluźniony stan przez parę minut. Poszedł za tym. Następnie podziękował swojemu ciału i zapewnił je, że wróci do wsłuchiwania się weń później. Kilka minut po tym, gdy poczuł, że może zakończyć sesję, powoli otworzył oczy. Sesja focusingu kończy się powoli i w pełnym szacunku. Czasami chcemy zostać przez chwilę z dobrym poczuciem lub uczuciami. Dziękujemy ciału i mówimy, że wrócimy do niego. Tego samego dnia Ted rozmawiał przez telefon z klientem i zauważył, że jego żołądek znów się zaciska. Po rozmowie zrobił sobie małą przerwę przed następnym telefonem i przez chwilę towarzyszył temu uczuciu w żołądku. Zdał sobie sprawę, że kiedy usłyszał wściekły i niecierpliwy ton głosu klienta, dotknęło to w nim miejsca, które obawiało się porażki. Kiedy zdał sobie z tego sprawę, zaciśnięcie puściło. Okoliczności życia mogą przywoływać uczucia, które pojawiają się w trakcie sesji focusingu. To jest szansa na mini focusing, odrobinę focusingu w wartkim strumieniu życia. Kiedy tego wieczoru Ted zobaczył się z żoną, a ona go zapytała, jak się czujesz, odpowiedział: jestem podekscytowany i trochę się obawiam, bo uczę się czegoś nowego i nie wiem, dokąd mnie to zaprowadzi. Po tym, jak to powiedział, sprawdził w ciele i okazało się, że to była prawda. Czuł się podekscytowany i trochę się obawiał. Żona Teda była tak zaskoczona, że za nie mówiła na chwilę. Mogła go tylko mocno uściskać. Mam dużą wdzięczność, że jesteś tu ze mną i słuchasz. Jeśli podoba ci się to, w jaki sposób mówię i czytam, i być może masz coś, co napisałeś, napisałaś i chcesz, abym to przeczytała, napisz do mnie na Instagramie i być może będziemy mogli coś z tym razem zrobić. Pozwól, że jeszcze raz przedstawię ci etapy focusingu w takiej esencji, jakie są zawarte w tej książce. Focusing zaczyna się od skierowania uwagi na ciało, zwłaszcza na gardło, klatkę piersiową, żołądek i brzuch. Nie próbujemy znaleźć uczucia ani spowodować, żeby coś się wydarzyło, ale zapraszamy to coś, zadając delikatne, otwarte pytania, takie jak: co teraz domaga się mojej uwagi? Kiedy po raz pierwszy znajdziesz jakieś odczucie, uświadom je sobie, wewnętrznie się z nim zapoznając. Następnie spróbuj je nazwać lub opisać. Na następnym etapie focusingu kierujemy swoją uwagę na dane odczucie, aby je lepiej poznać. Dajemy sobie dużo czasu, czekając, aż dane odczucie przekaże nam więcej znaczeń. Być może nasunie się nam jakieś słowo, które opisuje jakość emocjonalną. Następnie sprawdzamy, czy słowo to pasuje do naszego odczucia. Nie spieszymy się. Tworzymy wewnętrzną atmosferę łagodności i przestrzeni, po prostu będąc ciekawym, co tam jest. Zadajemy łagodne pytania, skłaniając swoje odczucia, by powiedziały nam coś więcej. W focusingu zmiana pojawia się stopniowo, zwykle poprzez małe kroki w nabywaniu świadomości odczuć swojego ciała. Każde takie uświadomienie wywołuje dobre poczucie i wprowadza zmianę w ciele. Po każdym takim kroku możemy się zatrzymać i wrócić do focusingu innym razem albo kontynuować, zadając kolejne delikatne pytanie. Znaczenie przekazywane przez ciało jest czasami związane z pamięcią, przekonaniem, nastawieniem albo z niezaspokojoną potrzebą lub niewyrażoną częścią nas samych. Nie ma potrzeby naprawiać ani rozwiązywać problemu. Przyjęcie do wiadomości przekazu, usłyszenie go jest wszystkim, czego potrzeba, by poczuć głęboką ulgę. Sesja focusingu kończy się powoli i w pełnym szacunku. Czasami chcemy zostać przez chwilę z dobrym poczuciem lub uczuciami. Dziękujemy ciału i mówimy, że wrócimy do niego. Okoliczności życia mogą przywoływać uczucia, które pojawiają się w trakcie sesji focusingu. To jest szansa na mini focusing. Odrobinę focusingu w wartkim strumieniu życia. No więc usiadłam i pamiętając o metodzie focusingu, zaczęłam się zastanawiać, co mi to tętno chce powiedzieć. Wczuwałam się w nie, czułam niepokój i zastanawiałam się, o co w tym wszystkim chodzi. I znalazłam odpowiedź. U mnie to była niepokojąca atmosfera związana z tym, że właśnie też, podobnie jak ten Ted z tej książki, chciałam nie zawieść i bardzo dużo rzeczy jakoś puścić do przodu i żeby absolutnie nic mnie nie zaskoczyło. Drugi aspekt, który się pojawił w trakcie tego, o czym mowa, czyli w tym właśnie podwyższonym tętnie, to było wszystko to, co związane było z tym, że ja muszę być taka bardzo ciągle w gotowości i ja w tej gotowości przez cały czas byłam i kiedy pojawiło się odrobinę rozluźnienia, to najzwyczajniej w świecie ciało postanowiło odreagować. I kiedy pojechałam odpocząć i się zrelaksować, to właściwie dopiero po całym pełnym dniu tego relaksu następnego dnia pojawiło się rozluźnienie i tętno w końcu się obniżyło. Gdybym siebie nie posłuchała w tym temacie, to najprawdopodobniej bym w ogóle nie uspokoiła tego tętna, tylko cały czas to serce by mi łomotało, a ja bym odczuwała ten niepokój permanentnie. Gdybym powiedziała sobie, daj spokój, jesteś teraz nakręcona, to działaj, 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 tak jak potrafisz, to prawdopodobnie bym wylądowała na jakimś ojomie albo sorze i miała już podłączone EKG i prawdopodobnie jakieś leki zbijające ciśnienie. A przecież ja jestem niskociśnieniowcem, no. Więc każdy skok tętna i każde szybsze bicie serca jest u mnie czymś naprawdę wyjątkowo niepokojącym. Ciało jest mądre. Jest bardzo mądre. Tylko my się cały czas uczymy myśleć, zamiast czuć. Straszne to jest, bo w czuciu jest o wiele większy kapitał i o wiele więcej informacji. Tylko co z tego, jak my chcemy rozkminić, co się wydarza, kto nas lubi, kto nas nie lubi, co on ostatnio powiedział, co miał na myśli, a dlaczego ona się tak zachowała. Zamiast usiąść, przypomnieć sobie tą sytuację, a potem dać jej odpłynąć i zobaczyć, co dzieje się w ciele. Ciało zna odpowiedź. My będziemy od razu wiedzieć, czy to jest osoba, z którą warto dalej iść i brnąć w relacje, czy też się z tą osobą po prostu powoli pożegnać, albo szybko, tak jak lubisz i tak jak chcesz. Myślę sobie, że to ciało takie jest zaniedbane i porzucone przez nas w kulturze zachodu. Takie jest nieistotne i niosące nas w tych wszystkich rzeczach, które sobie wymyślimy. To bardzo smutne jest. I myślę sobie też, że w ogóle nie doceniamy tego, co ono chce nam powiedzieć. A najczęściej chce nam powiedzieć to, czego najbardziej potrzebujemy. Usiądź, uspokój się, zadbaj o siebie. Zrób mi dobrze jakimś spacerem, jazdą na rowerze, pysznym jedzonkiem. Wymasuj mnie, nabalsamuj, zrelaksuj. To są tak proste rzeczy, o których ciągle myślimy jako o takich, które można gdzieś przesunąć na dalszy plan i nadrobić, kiedy będzie do tego lepszy moment. Nie ma lepszego momentu w dbaniu o własne ciało, jak ten, który dzieje się teraz. Jeśli cokolwiek masz w tej chwili w planach, i to są takie rzeczy, które absolutnie nie cierpią zwłoki, to mogę ci powiedzieć, że one nie znikną, jeśli poświęcisz sobie 15-20 minut na to, żeby zobaczyć, co się w twoim ciele dzieje i co się domaga uwagi. Co się domaga uwagi w twoim ciele teraz? Małgosia Leduchowska, Wysoko Wrażliwy Podcast.